Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 28 lutego. Dziś chciałem porozmawiać o paliwie politycznym, które napędza koalicję rządzącą. Entuzjazm wynikający z wygranych wyborów powoli opada. Sejmflix też już chyba nie przykuwa do ekranów. Antypis kiedyś przestanie grzać. Dziś zapytam Joannę Sawicką, Kastora Korzelewskiego i Wojtka Szackiego o to, jakie emocje, tematy i wydarzenia będą napędzały polską politykę w najbliższych miesiącach i latach. Zapraszam na nasłuch. Dobrze, proszę Państwa, zanim przejdziemy do listy paliw alternatywnych, proponuję zacząć od rozmowy o czarnym złocie, czyli antypisie. Czy Waszym zdaniem, tak jak twierdziła Joanna w zeszłym tygodniu, antypis się wyczerpuje? I żeby nie było za łatwo, jeszcze bym dopytał, kiedy się wyczerpie i jak można go dosztukowywać? I czy PiS będzie w tym pomagał, czy przeszkadzał?
Ja może zacznę od takiej większej perspektywy. To znaczy, jeśli spojrzymy sobie na sytuację, w której jesteśmy, na scenę polityczną, no to bardzo bezpiecznie można powiedzieć, że ten antypis będzie się wyczerpywał, im mniejsze zagrożenie w świadomości ten PiS będzie stanowił. Co oznacza, że będzie się wyczerpywał przy istnieniu dwóch lub potęgowaniu dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest odległość od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. No to jest dość oczywiste, że im mniej pamiętamy, co się działo w telewizji publicznej, im mniej pamiętamy różnorodne afery, im mniej pamiętamy patologię władzy, tym bardziej Polacy, czy ci Polacy raczej sprzyjający liberalnej stronie, będą się tego PiSu obawiali i tym samym coraz ważniejsze w ich myśleniu o polityce będzie program pozytywny, a nie negatywny. Druga sprawa, o której trzeba powiedzieć, to to, że antypis będzie coraz słabszy, im słabszy będzie PiS. To znaczy, mechanizm jest dokładnie ten sam. PiS, który ma 25% poparcia w sondażach, teraz nie ma, natomiast jeśli PiS zjechałby do takiego poziomu, no to z całą pewnością koalicja rządowa będzie musiała przestać grać na tej emocji antypisowskiej, no bo coraz więcej ludzi zacznie się pukać w głowę i zastanawiać hola hola, czemu wy mówicie cały czas o tym PiSie? Przecież wiadomo, że PiS nigdy nie wróci do władzy, PiS się skończył. Więc z lotu ptaka to są takie dwa czynniki, które będą warunkować to, jak silna będzie emocja antypisowska.
Ja się zgadzam z Kastorem i z sobą samą, że antypisowska emocja będzie słabła, ale mimo to uważam, że będzie jednym z najsilniejszych paliw politycznych w najbliższych tygodniach w czasie kampanii wyborczych. Też między innymi dlatego, że po pierwsze zależy na tym Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, bo od lat jest to najsilniejsze paliwo polityczne, które napędza działania Platformy. A przy okazji trochę brakuje innych paliw, to pewnie będziemy w dalszej części o tym mówić. W związku z tym Koalicja Obywatelska będzie się starała wykorzystać to paliwo najlepiej, jak będzie potrafiła. I ostatnie sondaże pokazują, że rzeczywiście wprawdzie PiS słabnie, ale nie jest aż tak bardzo słaby. Dzisiaj opublikowany Ipsos dla TOK FM i OKO.press pokazał, że PiS ma 30%, Koalicja Obywatelska 29% i te działania Platformy, w których Platforma będzie wykorzystywać antypisowskie paliwo, napędzać będą liczne wciąż komisje śledcze, audyty prowadzone przez koalicyjny rząd. I to wszystko będzie wykorzystywane do tego, żeby pokazać, jak PiS był silny i może znów być silny, jak PiS jest groźny i może być groźny. I ostatnie wystąpienie Donalda Tuska na tej konwencji rozpoczynającej kampanię samorządową Koalicji Obywatelskiej też to pokazało. Tusk tak naprawdę skupił się przede wszystkim na tym, że wojna o demokrację w Polsce nie została dokończona. Wprawdzie ostatnie wybory zakończyły się dobrze dla obecnej koalicji rządowej, ale żeby przypieczętować to zwycięstwo i żeby rzeczywiście przywrócić demokrację w Polsce, potrzebne są zwycięstwa w kolejnych kampaniach samorządowej i europejskiej i następnie prezydenckiej. I myślę, że ta narracja będzie bardzo silna też w kampanii teraz samorządowej.
Nie sprecyzowałeś jeszcze, co to znaczy, że coś jest paliwem politycznym i dla kogo jest paliwem politycznym i dla jak wielu osób jest paliwem politycznym, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że jest kilka milionów osób, co najmniej, dla których PiS jest ucieleśnieniem wszystkiego, co złe i w związku z tym walka z PiS-em usprawiedliwia wszystko inne. i ci ludzie nie znikną, ten pogląd dalej będzie reprezentowany i w związku z tym przynajmniej w jakiejś mierze PiS pozostanie paliwem politycznym dla koalicji, nawet jak będzie miał te 25% i nawet jak Jarosław Kaczyński będzie się powoli wycofywał z życia politycznego, jeśli taka będzie jego decyzja. Więc ja sądzę, że będziemy żyli w świecie, w którym wciąż ta emocja antypisowska będzie ważna i to, o czym Aśka mówiła, czyli te wszystkie audyty, czyli działania komisji śledczych, czyli działania prokuratury i tak dalej, będą podsycały ten płomień. Z drugiej strony też PiS będzie dbał o to, żeby być paliwem politycznym w pewnym sensie, ponieważ to służy obu stronom. Znaczy Jarosław Kaczyński w tej grze z Donaldem Tuskiem. Ci dwaj politycy zawsze siebie napędzali, wykorzystując właśnie skalę emocji, którą budzą wśród Polaków. I nie wiem, na ile to jest świadome, co robił PiS przez ostatnie tygodnie czy miesiące, na ile to były emocje, ale niewątpliwie każda wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o zamachu stanu, torturach, więźniach politycznych oraz wszystkie inne wypowiedzi polityków PiSu w ślad za Jarosławem Kaczyńskim też budowały takie poczucie, że to wciąż jest walka między PiS-em a antypisem.
Pierwsza rzecz to rzeczywiście rozumiem, że muszę sprecyzować. Niestety nie mam bardzo precyzyjnej definicji paliwa politycznego. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że to jest treść debaty publiczno-politycznej w Polsce. To znaczy paliwo polityczne, tak jak ja je rozumiem w tej rozmowie, to nie jest jakaś słownikowa czy encyklopedyjna definicja, ale tak jak ja je rozumiem w tej rozmowie, to jest temat, który generuje emocje w mediach, generuje emocje w debacie publicznej, generuje emocje w mediach społecznościowych i w elektoracie. Myślę, że rzeczywiście trzeba sprecyzować kwestię horyzontu czasowego. Wydaje mi się, że oczywistym jest, że w najbliższe tygodnie cały czas ten antypis będzie bardzo silny. Wydaje mi się, że w obu kampaniach wyborczych, znaczy i samorządowej, i europejskiej, siłą rzeczy ten antypis będzie silny. Pewnie trochę inaczej on będzie opowiedziany, bo w europejskiej będzie połączony z antyeuropejskością, tak? PiS, czyli partia, która chciała nas wyprowadzić z Europy. Natomiast dla mnie tą cezurą czasową i pytanie, na ile ten antypis jeszcze będzie istotny w kolejnym sezonie politycznym, czyli na jesieni. Znaczy ja mam takie trochę poczucie i zastanawiam się, czy wy też, że może się okazać, że jak już przejdziemy przez te dwa cykle wyborcze, przejdziemy przez te wszystkie komisje śledcze, przez te wszystkie audyty, to już ludzie będą mieli tak dosyć słuchania o tym, jaki PiS był zły, że wchodząc w jesień będzie zapotrzebowanie na trochę inne tematy, szczególnie, że to, co nas będzie wtedy interesowało i napędzało, to już będzie pełnoskalowa kampania wyborcza prezydencka i wtedy ten antypis może już nie być tak znaczącym paliwem politycznym, czyli czymś, czym my będziemy żyli i o czym będziemy rozmawiali.
No to na pewno będzie inny moment polityczny z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że rząd zdąży się zorganizować wewnętrznie. Wiceministrowie zdążą ogarnąć swoje kompetencje i miejmy nadzieję, że znacznie więcej się będzie działo na tej arenie. To znaczy, że będzie więcej ustaw, będzie więcej projektów, będzie się więcej działo takich pozytywnych zmian w Polsce, o których rządzący będą chcieli mówić i które będą chcieli komunikować. No także drugim tematem będzie kampania w Stanach Zjednoczonych, która pewnie będzie sprawiała, że temat bezpieczeństwa i tych spraw międzynarodowych będzie dużo ważniejszy.
Jest taki termin z marketingu jak ślepota banerowa. To jest taka własność ludzi, którzy po tym jak wyświetlają im się reklamy w dużej ilości, przestają na nie zwracać uwagę. I wydaje mi się, że na jesieni możemy mieć już do czynienia z czymś takim jak ślepota komisyjna. Rzeczywiście tych komisji jest tak dużo, ten przekaz jest tak różny i tak podobny jednocześnie, że ludzie prawdopodobnie, to jest moja spekulacja psychologiczna, będą mieli dość zarówno tych komisji, jak i całego tematu PiS-u i rzeczywiście trudno jest spekulować o tym, co będzie kilka miesięcy do przodu w polityce, zwłaszcza polskiej. Natomiast jeśli miałbym się zakładać, bez jasnych też warunków weryfikacji, bo trudno to zweryfikować, powiedziałbym, że ten antypis rzeczywiście będzie na jesieni już wyczerpany. Zwłaszcza, że powoli zaczniemy wchodzić w okres przedwyborczy też w Polsce, a kampania wyborcza w Polsce, prezydencka, będzie miała to do siebie, że być może Prawo i Sprawiedliwość postawi na kandydata, który nie jest kojarzony z tą najbardziej twardą częścią Prawa i Sprawiedliwości, że PiS będzie przynajmniej na potrzeby tej kampanii próbował złagodzić swój wizerunek, żeby trafić też do normalsów, bo tak w Polsce wygrywa się wybory prezydenckie, co oznacza, że na pierwszy plan wyjdzie w komunikacji Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie nie Jarosław Kaczyński i jego wypowiedzi o partii niemieckiej, tylko raczej ta wizja niekoniecznie reprezentowana przez Mateusza Morawieckiego na jesieni, natomiast ta, którą on preferuje, to znaczy tej Polski wielkich projektów, tej Polski prawicowo-merytorycznej. To są rzeczy, które będą odbierały emocję antypisowską, zwłaszcza, że ta emocja jest emocją, która będzie grała przede wszystkim na kandydata Koalicji Obywatelskiej, na Koalicję Obywatelską. Inne formacje, zarówno Lewica, jak i Trzecia Droga Rządowe, będą próbowały przerzucić tematykę na kwestie bardziej merytoryczne, właśnie po to, żeby zyskać kosztem Koalicji Obywatelskiej. To znaczy, to będzie taka opowieść o tym, że PiS już od władzy odsunęliśmy, wszystko jest już spoko, więc teraz wreszcie można głosować nie na mniejsze zło, tylko na większe dobro. I patrzcie, my tu mamy takich ekspertów. Zresztą to już widać w kampanii Magdaleny Biejat w prezydenckich wyborach w Warszawie, która na pierwszej konferencji, w której ogłaszała swoją kandydaturę, powiedziała praktycznie wprost o tym, że teraz nie ma zagrożenia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Teraz wreszcie warszawiacy mogą wybrać i zagłosować zgodnie z własnymi poglądami. Stąd wydaje mi się, że jedyną siłą, której na jesieni będzie jeszcze zależało na utrzymywaniu strachu przed PiS-em, będzie Koalicja Obywatelska i nawet PiS będzie trochę łagodzić swój wizerunek, co oznacza, że ta emocja po prostu będzie słabnąć.
Magdalena Biejat nie widziała zagrożenia ze strony PiS-u już drzewiej. Przypominam, że ona nie głosowała na Bronisława Komorowskiego, bo twierdziła, że on i Andrzej Duda to jest mniej więcej to samo. I później podtrzymała zresztą tę swoją opinię już wiele lat po tych wyborach 2015 roku. I ja się tutaj bym wtrącił z delikatną polemiką z Kastorem, bo ja sądzę, że te wybory prezydenckie to będzie ostatni być może akord pojedynku PiS-u z antypisem. I na pewno na tym będzie zależało zarówno Koalicji Obywatelskiej, bo to będzie niosło Rafała Trzaskowskiego, jak i samemu PiS-owi, więc ja myślę, że jeśli sondaże prezydenckie, i tutaj zgadzam się, że ta kampania prezydencka będzie bardzo istotna w tej rozgrywce, jeśli sondaże będą wskazywały na to, że w drugiej turze znajdą się kandydaci PiS-u i Koalicji Obywatelskiej, im bardziej te sondaże będą na to wskazywały, tym bardziej będziemy mieli do czynienia z wciąż wojną Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim, a im bardziej zaistnieje kandydat trzeci, czy Lewicy, jakaś kandydatka, czy Szymon Hołownia, tym bardziej będziemy mieli do czynienia z jakimś przesunięciem tej debaty.
Ja was nie rozsądzę, ale wydaje mi się ciekawe, że mówimy już prawie 15 minut. Jeszcze nie padło słowo polaryzacja w rozmowie o paliwie politycznym i antypisie, a wydaje mi się, że ono wypadałoby, żeby jednak padło i tutaj chyba bliżej jest mi jednak mimo wszystko do poglądu Wojtka, to znaczy, że PiS-owi też jest potrzebny ten antypis. To znaczy, rozumiem, co mówisz, może się okazać tak, że bliżej samych wyborów będzie tak, że będzie trzeba rzeczywiście trochę łagodzić przekaz, ale myślę, że na przykład może się okazać, że na jesieni Jarosław Kaczyński będzie chciał dużo mówić o, nie wiem, partii niemieckiej czy o Smoleńsku, tak? Bo jemu będzie to potrzebne też, żeby generować tą emocję. Znaczy, to nie jest tak, że ten antypis jest szkodliwy dla PiS-u. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że on trochę powoduje, że ten PiS właśnie jest cały czas groźny i ważny i dzielący, tak? Więc ten antypis jest też potrzebny PiS-owi. A druga rzecz, z którą chciałem delikatnie popolemizować i oddać wam głos, i tu z kolei zgodzić się z Kastorem a propos tej ślepoty banerowej, czy komisyjnej, czy audytowej. Mam wrażenie, że jeżeli te rozliczenia będą przebiegały tak, jak przebiegają teraz, czyli w sposób dosyć chaotyczny, gdzie są trzy komisje, 1000 audytów, Orlen, Lotos, naprawdę ciężko jest zwyczajnemu zjadaczowi chleba, człowiekowi, który się interesuje polityką nienadmiernie, połapać się i ta uwaga ucieka. W sensie, jeżeli ta strona rządowa nie wymyśli sposobu, żeby lepiej opowiedzieć to rozliczenie, to moim zdaniem to rozliczenie jakkolwiek jest potrzebne dla korowych wyborców i będzie na pewno grzało na Twitterze i będzie na pewno jakby grało do, nie wiem, 20, 25, może 30% elektoratu, który popiera rząd, to jednak mimo wszystko nie mam tak, że to jest coś, co będzie spełniało tą funkcję, jaką powinno było spełniać w wyobrażeniach zakładom rządzących. Bo tu trochę nie ma jakichś bohaterów, jakichś takich spójnych opowieści. W sensie brakuje tutaj, mówiąc brzydko po angielsku, storytellingu.
Ja chciałem jeszcze na sekundę dosłownie wrócić do poprzedniego wątku, zanim oddam głos komuś, kto się zgłosi po mnie. I powiedzieć, że jeszcze bardzo dużo będzie leżało od tego, którą ścieżkę obierze Jarosław Kaczyński, jeśli chodzi o jego partię, bo jeśli on pójdzie w PiS CPK, no to pewnie będzie mniej tego paliwa, tej polaryzacji. Jeśli pójdzie w stronę PiS Trump, to pewnie będzie tego więcej. No i to zobaczymy prawdopodobnie dopiero już po wyborach samorządowych, w kampanii europejskiej. No i później wskaże ten kierunek również kandydat na prezydenta, o którym jeszcze nic nie wiemy.
Takie drugie paliwo, o którym ja sobie myślałem i o którym chciałem z wami porozmawiać dzisiaj, to są różnice i spory wewnętrzne. Bo tu są dwie opowieści. Jedna jest taka, że... Znaczy, to w ogóle nie jest opowieść, to jest po prostu fakt. W każdej koalicji zawsze są i będą spory wewnętrzne, będą spory kompetencyjne, będą spory osobowościowe, personalne. To jest istota polityki. Natomiast te dwie opowieści, te dwie szkoły są mniej więcej takie. Jedna jest taka, że takie spory zużywają, psują, niszczą i bardzo źle oddziałują na jedność i spójność i spoistość takiej koalicji. Druga opowieść jest taka i ona często była używana i jakby była opowiadana w kontekście konfliktów i sporów w PiS-ie i w Zjednoczonej Prawicy, że takie wewnętrzne spory, dobrze poprowadzone, pozwalają zagospodarować przestrzeń medialną i są bardzo potrzebne dla partii rządzących, bo dzięki nim można spowodować, że to tym się dziennikarze interesują, tym się zajmują i trochę tym samym zapominają o tej opozycji. Znaczy ta opozycja staje się drugorzędna, bo my się interesujemy, czy Hołownia uszczypnął Kosiniaka, czy Kosiniak podłożył nogę Tuskowi, a czy Tusk, nie wiem, strzelił z liścia Czerzastego, tak? W sensie, że to jest trochę ta alternatywna opowieść. Więc czy macie poczucie, że ewentualne spory, które się zaczynają w koalicji, służą czy przeszkadzają i w jakim kierunku będą się rozwijać?
No to jest trochę tak, że jak idzie, to idzie, a jak nie idzie, to nie idzie. I jak idzie, to nawet takie spory pomagają, a jak nie idzie, to spory przeszkadzają. To jest niespecjalnie odkrywcza hipoteza, ale tak chyba po prostu jest i tak ta polityka się toczy. I my mieliśmy przecież przez ostatnie 8 lat nieustanne doniesienia o tym, jak fatalnie jest w Zjednoczonej Prawicy, czy Ziobro walczy z Gowinem, czy Gowin walczy z Kaczyńskim, czy Kaczyński walczy z Ziobrą, czy PiS wchłonie Solidarną Polskę, czy Suwerenna Polska wystawi własne listy. I to bardzo długo w ogóle nie przeszkadzało. Nawet zniknięcie partii Gowina jakoś uszło uwadze wielu wyborców prawicy, bo nie odwrócili się od PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. I przypuszczam, że podobnie przez jakiś czas będzie z tą koalicją, w której są różne partie, różne interesy, ale dopóki to nie wykracza poza pewne ramy, no to...
Przy czym chyba bym się z tobą nie zgodził. To znaczy z jednej strony to, o czym my rozmawialiśmy, nie działo się, nie doszło do przyspieszonych wyborów, Suwerenna Polska nie wyszła z koalicji i tak naprawdę cała ta Zjednoczona Prawica toczyła się dalej, ale jednak te konflikty moim zdaniem zużywały tą formację, odkładały się i tak naprawdę w tym momencie widać, jak bardzo ją popsuły, bo...
No ale to po 7 latach.
Jasne, jasne, ale chodzi mi o to, że nie lubię tego takiego zero-jedynkowego patrzenia, czy proces, który obserwujemy, przekłada się albo się nie przekłada na wydarzenie. W sensie to się rozciąga w czasie i może mieć różne efekty. W innym horyzoncie czasowym niż ten, na
którym patrzę. To ja tylko doprecyzuję. Tak, zgoda. W tym dalszym horyzoncie każdy konflikt jest pewnie zły. Natomiast rozmawiamy teraz, rozumiem, o perspektywie, powiedzmy, do wyborów prezydenckich, bo po co byśmy się mieli zajmować odleglejszą przyszłością?
Ja mam trochę tak, że ciężko mi sobie wyobrazić, żeby na tym etapie wewnętrzne konflikty jakoś miały pomóc rządzącym. To znaczy jest dla mnie oczywiste, że jakieś takie podgryzanie mniejszych koalicjantów jest czymś, co Tusk robi, będzie robił i Koalicja Obywatelska będzie chciała jakoś ustawiać tych mniejszych koalicjantów, żeby pokazywać ich miejsce w szeregu. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy 3 miesiące po przejęciu władzy i do tej pory w tym kraju nie zaszły jakieś wielkie zmiany, to skupianie uwagi mediów na tym, że są konflikty wewnętrzne o aborcję, kwestia prawa aborcyjnego miała być załatwiona w ciągu pierwszych 100 dni, a na pewno nie będzie, wydaje mi się raczej niekorzystne niż korzystne.
Uważam, że kontrolowany spór o kwestie światopoglądowe, czy o prawo człowiecze, jakkolwiek na to patrzymy, na przykład kontrolowany spór o aborcję jest czymś, co może pomóc koalicji. Każdy może się pokazać z innej strony, każdy może zbudować jakieś dla siebie poparcie, wywołać emocje w swoim elektoracie. Media się tym interesują i na przykład nie rozliczają rząd za 100 obietnic na pierwsze 100 dni.
Kontrolowany spór na pewno może pomóc koalicji rządowej i jak sobie myślę o tych ostatnich 8 latach i zastanawiam się, dlaczego te spory w Zjednoczonej Prawicy nie przesądziły w jakiś sposób o jej szybszym upadku czy szybszej utracie części wyborców, to myślę sobie o tym, że są dość istotne różnice między Zjednoczoną Prawicą, gdy rządziła, a obecną koalicją rządową. To znaczy, gdy rządziła Zjednoczona Prawica, to po pierwsze partnerzy byli dużo mniej istotni, zwłaszcza w pierwszych 4 latach, później też dużo mniej istotni niż są teraz, niż w koalicji obecnie rządzącej. To znaczy Lewica, PSL to są partie z ogromnym doświadczeniem i tradycją strukturalną, które są partiami od dawna obecnymi na polskiej scenie, z własnymi patriotami, z rozbudowanymi strukturami. Polska 2050 jest partią, która wybiła się na szukaniu no właśnie trzeciej drogi między tym obozem liberalnym a tym obozem pisowskim, co oznacza, że ci koalicjanci są nie tylko więksi, silniejsi, ale też bardziej skłonni do autonomicznych ruchów ze względu chociażby na swoją tradycję, niż była Solidarna Polska i partia Jarosława Gowina. Druga sprawa jest taka, że gdy myśleliśmy o sporach w Zjednoczonej Prawicy, mieliśmy tak naprawdę kilku aktorów. Mieliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który wodzowsko rządził całą swoją partią. Mieliśmy Zbigniewa Ziobrę, mieliśmy Jarosława Gowina. A tymczasem w obecnie rządzącej koalicji mam wrażenie, że te partie, może poza Koalicją Obywatelską, są dużo bardziej różnorodne i mają dużo bardziej rozbudowane interesy wewnątrz samych siebie. Co oznacza, że spór, nawet jeśli powstanie jako spór kontrolowany, może łatwo wymknąć się spod kontroli, bo po prostu jakaś frakcja w Zjednoczonej Lewicy albo partia Razem, która ma niejednoznaczne miejsce obecnie na scenie politycznej i pewnie dla wielu odbiorców sceny politycznej nie jest oczywiste, czy partia Razem jest częścią koalicji rządowej, czy nie jest. Któraś z tych partii, czy frakcja, czy partia Razem mogą na przykład nie posłuchać się Włodzimierza Czarzastego i bardzo agresywnie zaatakować PSL za ich poglądy na aborcję. Jest to moim zdaniem całkowicie niewykluczone i ta niejednorodność tych partii, a także ich względna siła względem Koalicji Obywatelskiej, po prostu sprawiają, że tworzenie kontrolowanych sporów jest dużo bardziej ryzykowne niż było w czasach Zjednoczonej Prawicy.
To prawda, ale z drugiej strony jest tak, że Zjednoczona Prawica zawsze szła do każdych kolejnych wyborów razem na jednej liście. A tu mamy do czynienia z koalicją, która będzie startowała w najbliższych wyborach na trzech listach, w kolejnych prawdopodobnie też na trzech listach, więc mamy tak, że wydaje mi się, że te spory są potrzebne tak naprawdę po to, żeby budować tożsamość, po to, żeby generować jakieś emocje dla swoich wyborców, po to, żeby pokazywać, w jaki sposób się różnimy i żeby jakoś też zużytkować tą energię, bo w momencie, w którym nie byłoby tych sporów, to bardzo ciężko byłoby rywalizować w rzeczywistości wyborczej, kampanijnej, a z drugiej strony ta rzeczywistość wyborcza i kampanijna pozwala spożytkować tę energię. W sensie tutaj to sprzężenie zwrotne jest istotne moim zdaniem i to jest oczywiście kwestia, o co się kłócimy i w jaki sposób się kłócimy, tak jak mówił Kastor. Czy te spory są kontrolowane i czy one rzeczywiście pozwalają spełniać te cele, o których mówiłem, tak? I dlatego dla mnie ten spór aborcyjny akurat jest świetny z perspektywy tej koalicji, bo on pozwala mówić do swoich elektoratów, pokazywać tą odrębność, a zarazem nie przeszkadza moim zdaniem w pracach rządu. W sensie to nie jest tak, że to powoduje, że nie powstaje jakaś ustawa, że jakiś projekt się nie wydarzy. W sensie, że to jest trochę obok tego, co jest istotne z perspektywy doraźnego rządzenia państwem w tym momencie.
No i tu chyba dotknąłeś tego, o czym ja sobie przed chwilą myślałem, czyli że myślę, że ambicją liderów partyjnych Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska bywa stworzenie jakby sobie własnej sceny politycznej, czyli takiej sceny, na której każdy wyborca odnajduje coś dla siebie i to próbował zrobić Jarosław Kaczyński przez wiele lat. No tu był Zbigniew Ziobro i jego antyeuropejskie ugrupowanie, no tu był centrowy Mateusz Morawiecki, który pracowicie budował różne inwestycje, a tu mieliśmy lewicowego Jarosława Gowina. I jakoś wielu wyborców można było przyciągnąć tą opowieścią o tym, że to jest już w zasadzie całość, tam jest jeszcze Andrzej Duda gdzieś, a poza tym to są ci z totalnej opozycji wariaci, którzy nie umieją się porozumieć, nie mają żadnych pomysłów i tylko krytykują. No i teraz mamy trochę odwrócenie tej sytuacji i Donald Tusk ma pełną paletę na swoim pokładzie koalicyjnym od partii Razem po konserwatystów orbitujących wokół PSL-u, którzy kiedyś byli w Platformie. I każdy może sobie odnaleźć coś w tej koalicji. Jak ktoś chce opozycję, to proszę bardzo, jest jeszcze Konfederacja. A PiS, no to są ci wariaci szaleńcy, którzy chwilowo mają jeszcze duże poparcie, duże wpływy, więc trzeba ich pokonać, więc trzeba się zmobilizować na tę walkę z nimi, ale tak naprawdę oni są już trochę poza tym obrazkiem, trochę są tym złym smokiem, który gdzieś tam czyha na nas, ale tak naprawdę no to tutaj mamy wszystko, co trzeba.
I wydaje mi się, że to jest trochę puenta do rozmowy o użyteczności sporów wewnętrznych, też mając świadomość, że to nie jest tak, że każdy spór wewnętrzny jest użyteczny, mając świadomość, że mogą się wymknąć spod kontroli. I myślę, że też na te spory będziemy patrzeć. Natomiast trzeci temat, który wydaje mi się, mógłby być, a nawet jest, a nawet będzie w przyszłości paliwem politycznym i tematem, którym będziemy żyli, to jest w sposób oczywisty wojna i temat bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że trochę to zaobserwowaliśmy też w czasach rządów PiS-u, gdzie PiS też używał tego tematu bezpieczeństwa i emocji społecznej, która wiązała się z wojną na naszej granicy. Natomiast mam poczucie, że nie zawsze to wychodziło świetnie poprzedniemu rządowi. To znaczy zdarzało się sporo błędów takich polityczno-narracyjnych i nie zawsze to bezpieczeństwo grało tak mocno na rządzących, jak mogło grać, natomiast niewątpliwie było paliwem politycznym i kampanijnym dla PiS-u. Czy uważacie, że wojna i temat bezpieczeństwa są czymś, co będzie napędzało ten rząd i tą koalicję?
Tak, ja myślę, że to będzie może nawet najważniejsze paliwo nadchodzących kampanii. Teraz Tusk odbywa szereg spotkań z przywódcami przede wszystkim państw europejskich i rozmawia z nimi o sytuacji na Ukrainie i w konferencjach prasowych podkreśla, że narasta napięcie, że sytuacja na froncie ukraińskim jest ciężka, że zagrożenie wojną istnieje i że trzeba sobie zdawać sprawę i że trzeba budować wielką koalicję w Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska była w stanie się bronić. To jest temat, który zawsze gra na korzyść rządzących. Grał na korzyść PiS-u wcześniej, teraz będzie grał na korzyść Koalicji Obywatelskiej i Tuska przede wszystkim. I też Tusk stara się to bardzo mocno wykorzystać jako polityk bardzo doświadczony w budowaniu relacji międzynarodowych, w budowaniu właśnie międzynarodowego poparcia dla Ukrainy jako taki silny przywódca, który zapewni bezpieczeństwo w kraju.
Wspomniałeś o błędach narracyjnych poprzedniej ekipy i gdybyś zapytał, czy nowa ekipa, czy obecny rząd popełni błędy komunikacyjne, moja bez zastanowienia odpowiedź byłaby tak. Natomiast ja mam trochę tak, że ze sprawą wojny, wcześniej ze sprawą COVID-u, jest trochę jak z bezpieczeństwem samolotów. To znaczy, samoloty są coraz bezpieczniejsze, dlatego że samoloty w przeszłości spadały. I z tych tragedii linie lotnicze czy firmy produkujące samoloty wyciągały wnioski, jak poprawić to bezpieczeństwo. I mam wrażenie, że specyfika błędów, które popełniało Prawo i Sprawiedliwość właśnie przy okazji tych najważniejszych zjawisk, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, na przykład błędy komunikacyjne w przypadku rakiety, która spadła w przewodowie, są to rzeczy, z których nowa ekipa po prostu może wyciągnąć wnioski i zachować się inaczej. Zresztą to widzimy. Były jakieś takie sytuacje, że jakieś rakiety wlatywały na terytorium Polski już za nowej ekipy i komunikacja była zupełnie inna niż w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. I to sugeruje, że nowa ekipa rzeczywiście może korzystać na tym, zabrzmię cynicznie, co wojna jej daje, a jednocześnie nie tracić tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość traciło.
Ale komunikacja to jedno i tutaj pewnie zawsze, tak jak Kastor mówi, będą błędy, były błędy. Natomiast istotniejsze jest, na ile dla Polaków to będzie ważny temat i wydaje się, że teraz to jest istotny temat wraz z coraz gorszymi wieśćmi nadchodzącymi z Ukrainy. Nie chcę powiedzieć, że Ukraina przegrywa wojnę, ale generalnie jest znacznie więcej pesymizmu niż było, jest znacznie więcej tekstów o tym, co Rosja może zrobić w przyszłości i komu. Więc myślę, że ten strach przed tym, co zrobi Putin, będzie narastał i w związku z tym też rząd będzie na tym jakoś rósł. Nie umiem do tego przyłożyć jakichś konkretnych mierników, wskaźników. Po agresji lutowej na Ukrainę notowania PiS-u wzrosły o pewnie z 10 punktów procentowych, notowania prezydenta podobnie. Te obawy, dopóki się nic strasznego nie wydarzy, no nie spowodują takich zmian, ale niewątpliwie fakt, że Donald Tusk używa takiego języka, że to był jeden z najważniejszych wątków jego exposé, to budzenie świata zachodniego i uświadamianie przywódcom Zachodu, że zagrożenie jest na wschodzie, no to nie tylko pewnie współgra z tym, co myśli wielu Polaków, ale również pozwala Tuskowi obronić się przed tymi zarzutami, że on odpowiadał za reset z Rosją, więc to na różnych polach go buduje. Jest jeszcze Radosław Sikorski, który miał bardzo dobre wystąpienie w ONZ-cie w Nowym Jorku, gdzie skrytykował przedstawiciela Rosji i te słowa się niosły. I to jest również zasługa tego oczywiście, że Sikorski świetnie mówi mówi po angielsku, że ma kontakty z licznymi mediami na Zachodzie, więc te słowa też nie dość, że wybrzmiały u nas, to jeszcze wybrzmiały na Zachodzie, a potem wybrzmiały u nas ponownie, gdy były cytowane na Zachodzie. I jakby drugą nogą tego bezpieczeństwa są sprawy europejskie, czyli to, że Tuskowi udało się ściągnąć tutaj von der Leyen i ona ogłosiła w Warszawie, że KPO będzie odblokowane, no to też jest jakiś sygnał wzmocnienia tych więzi z Zachodem, zakorzenienia większego Polski w Unii Europejskiej. To też jakoś tam gra na poprawę naszego poczucia bezpieczeństwa.
Wydaje mi się, że to, co jest ciekawe i o czym też jakoś niedawno rozmawialiśmy, to jest rozróżnienie między strachem a niepewnością. I rozmawialiśmy z jakimiś badaczami, którzy sugerowali, że w zeszłym roku, w okolicach kampanii wyborczej, bardzo wysoki był poziom niepewności, który też wynikał z niepewności bytowej i sytuacji gospodarczej. Że wytworzyła się taka atmosfera, że ta wojna nakładała się na wysokie ceny paliwa, na kwestie rosnących cen energii, na takie poczucie, że przyszłość jest niepewna i to zjadało poparcie dla PiS-u i utrudniało prowadzenie kampanii. W tym momencie, z tego co ja rozumiem i z tego co słyszeliśmy, to pewnie trzeba by jeszcze sprawdzić, ale więcej jest właśnie strachu, to znaczy obawy przed wojną, ale mniej jest tej niepewności, bo sytuacja gospodarcza wydaje się być lepsza, inflacja wydaje się być opanowana i wjechało KPO, o czym mówiłeś, więc wydaje się, że jakby z perspektywy takiej gospodarczej przyszłość maluje się w jaśniejszych barwach. I w tym momencie ten strach dużo bardziej moim zdaniem gra na rządzących, bo boję się, więc mam nadzieję i chcę, żeby rząd był silny, żeby wojsko było potężne, żeby nas obroniło, żebyśmy nie dopuścili do wojny, a jeżeli by do niej doszło, to żebyśmy wygrali. Natomiast nie ma tego takiego poczucia ogólnie demobilizacji wynikającej z większej niepewności i takiej obawy o jutro szeroko pojęte. I teraz z drugiej strony to, co może jakoś tam psuć ten efekt wojny i strachu. Bardzo to wszystko brzmi cynicznie, no ale próbujemy analizować i opowiadać o emocjach i ciężko to zrobić inaczej. To jest stosunek do Ukraińców, te protesty rolnicze i napięcia polityczne. To znaczy, wydaje mi się, że w tym kontekście pisowskim tam był inny problem. Tam też już rodziły się te napięcia, a nawet więcej konflikty na linii polsko-ukraińskiej, ale tam była ta kwestia gospodarczo-bytowa. Tutaj jest napięcie polityczne narastające, są ci rolnicy, ale też jest pogarszający się stosunek Polaków do Ukraińców.
Tak, no uzupełnię liczby. To znaczy, dla Polityki Insight od prawie 2 lat badania robi firma Inquiry. Badania, w których pytamy między innymi o stosunek Polaków do Ukraińców, ale też o takie kwestie szczegółowe, jak stosunek do przyznawania Ukraińcom dostępu do różnych usług publicznych, czy ocenę tego, jak w oczach opinii publicznej radzą sobie różne instytucje w kontekście Ukrainy. I to, co obserwujemy, to to, że bez jakichś takich gigantycznych wahnięć, ale o 12 punktów procentowych rok do roku spadła liczba Polaków wyrażająca sympatię raczej lub zdecydowanie wobec Ukrainy. No, to jest bardzo wyraźny spadek i w tym momencie nie widać za bardzo możliwości, żeby ten trend się odwrócił.
No dobrze, słuchajcie, to jeszcze mam taki czwarty wątek, który chciałem poruszyć, zanim skończymy naszą rozmowę i to jest coś, czego ja tak naprawdę nie widzę. To znaczy, porozmawialiśmy o tym, że paliwem może być albo jest i pytanie, jak długo będzie emocja antypisowska. Rozmawialiśmy o tym, czy paliwem może być albo jakimś narzędziem mogą być spory wewnętrzne w koalicji, które pozwalają zawłaszczać przestrzeń w debacie publicznej i na scenie politycznej dla tej koalicji rządowej. Temat wojny i bezpieczeństwa w sposób oczywisty też jest i będzie paliwem. Pytanie, na ile rzeczywiście będzie się przekładał na silne poparcie, na głosy i tak dalej. Wreszcie, taką rzeczą, która wydawałoby się, że powinna być dosyć naturalnym paliwem politycznym, czymś, co powinno generować debatę, dyskusję, powinno być czymś, za czym będą biegali dziennikarze, to są, mówiąc bardzo ogólnie, prace rządu. I nie chcę mówić o megaprojektach, bo chwilowo, jak wypowiada się te słowa, to od razu przychodzi na myśl Centralny Port Komunikacyjny. To nie do końca o to chodzi. Nie chcę mówić o wielkich strategiach, bo też z tymi strategiami są problemy, ale zasadniczo jakieś projekty, jakkolwiek byśmy je nazwali, nie my jesteśmy od wymyślania tych projektów, ale zasadniczo rząd rządząc, proponując jakieś działania rozwojowe,
powinien przy okazji coś robić.
Powinien przy okazji coś robić, ale też powinien generować zainteresowanie i organizować debatę publiczną. I trochę w tych różnych tematach, które są paliwem politycznym, ja trochę nie widzę tego. Czy się mylę i czy wyobrażacie sobie, żeby w najbliższej przyszłości wjechały jakieś takie duże tematy, które mogłyby spowodować, że to jest to, o czym my się będziemy ekscytować, to jest to, o czym będziemy rozmawiać. Takim tematem poniekąd były te fundusze europejskie i to KPO, no ale to już było. No i to też była droga przez mękę, więc chodzi mi o jakieś takie właśnie tutaj pozytywne opowieści, narracje i tak dalej.
No może takim tematem będzie transformacja energetyczna po tym, jak już zostanie utworzone Ministerstwo Przemysłu. Paulina Hennig-Kloska zapowiadała, że bardzo szybko ma powstać kolejna propozycja ustawy wiatrakowej. Tutaj rządzący mieli spore ambicje i wydaje mi się, że to jest coś, co w najbliższych tygodniach można realizować. A drugą rzeczą może być przyspieszenie inwestycji związanych z tym, że przypłyną do nas środki i pieniądze z KPO, które trzeba bardzo szybko wydawać. Z tym związanych jest wiele problemów, ponieważ termin realizacji i wydatkowania tych pieniędzy mija w 2026 roku, co sprawia, że czasu na duże inwestycje jest bardzo mało. Być może ten termin uda się przedłużyć, ale myślę, że takich projektów większych i mniejszych związanych z tymi pieniędzmi będzie dużo i to będzie to, na co będą chcieli zwrócić uwagę rządzący.
No, ja bardzo chciałbym, żeby tak było, natomiast trudno mi sobie to wyobrazić, to znaczy nawet sam przykład KPO. My byliśmy przekonani, że tak gargantuiczne pieniądze będą dominowały polską politykę przez ostatnie 2 lata, kiedy ten temat był jakoś głośny, a tak nie było. Po prostu to nie jest ekscytująca rzecz dla ludzi, nienamacalne pieniądze czy jakieś projekty. Jak sobie też myślę jakoś tak w przeszłości o jakichś dużych projektach, które generowały pozytywny odbiór i pozytywne tematy dla rządu, to sobie przypominam może różne plany Morawieckiego, które były jakimiś takimi dużymi strategiami.
Przekop Mierzei.
Wcześniej jakieś reformy rządu AWS, ale tak naprawdę...
No nie, to
Euro 2012.
Orliki, budowy autostrad, były takie cele i ogłaszanie spełnienia tych celów budziło jakieś emocje. Były tutaj, pewnie ja i Andrzej bardziej to pamiętamy, ale z czasów naszych starań akcesyjnych było ogłaszanie zamknięcia kolejnych rozdziałów negocjacyjnych z Unią Europejską, było odliczanie, że tutaj mamy już 13 czy tam 15 rozdziałów zamkniętych i co nas jeszcze czeka. Było takie wrażenie, że dokądś dążymy, że jest jakiś pomysł, że jest jakiś cel, że jest to cel w miarę wspólny. Później były te różne projekty pisowskie, 500+, które później stało się 800+, było obniżenie wieku emerytalnego, wcześniej było podniesienie wieku emerytalnego. No, debata się toczyła wokół tego, co robił rząd, a teraz nie mam takiego wrażenia. Pytanie, kiedy i czy wjedzie debata o skróceniu tygodnia pracy, o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, kiedy wjedzie to babciowe, które było obiecywane od bardzo dawna przez Tuska, to jeszcze z prekampanii wyborczej, pamiętam pierwsze zapowiedzi. No to są rzeczy, które by niewątpliwie zainteresowały wielu Polaków, a teraz nawet jest kłopot z wakacjami kredytowymi, które miały być na którymś z poprzednich posiedzeń rządu i zdaje się, że się na tym posiedzeniu nie znalazły.
Tak, ja wycofuję się z tego, co mówiłem. Macie rację oczywiście, że rząd potrafi jako instytucja generować tematy. I przypomniałem sobie, że w styczniu jakimś takim tematem na niewielką skalę był kredyt 0% na mieszkanie.
Bardzo silnie krytykowany.
To zainteresowanie było bardzo negatywne, ale to prowadzi mnie do tego, że być może właśnie mieszkalnictwo czy budownictwo to jest jakiś temat, który jest w jakiś sposób ciekawy dla ludzi, a jednocześnie jest tematem gospodarczym, który rząd mógłby zagospodarować.
No więc kończąc i podsumowując, żeby nie było, że my tu rozmawiamy o jakimś takim demiurgu, który siedzi nad polską debatą publiczną i polskim życiem politycznym i te guziki włącza i wyłącza, tak? I że nagle włączył antypis, potem wyłączy ten antypis, w pewnym momencie włączy te spory w koalicji, a potem włączy bezpieczeństwo, a może nie włączy tych wielkich projektów. Wydaje mi się, że to trzeba trochę rzucić na bardziej złożoną rzeczywistość i na szerszy horyzont czasowy i powiedzieć sobie, że w sposób oczywisty teraz też z racji na te dwie kampanie wyborcze, które jedna już się rozpoczęła, a druga się za chwilę zacznie. Ten antypis i też z racji na bliskość do rządu PiSu będzie bardzo dużo tego antypisu i on będzie generował bardzo duże emocje. Równolegle te spory koalicyjne też będą, bo być muszą, bo te partie muszą się rozróżniać zarazem będąc w jednym rządzie. Wojna i bezpieczeństwo są tematami, które po prostu są, faktycznie istnieją i Polacy się nimi interesują i nimi żyją, więc to jest kwestia tego, jak to można wykorzystać politycznie, jak trzeba to wykorzystać politycznie też po to, żeby podnosić świadomość, po to, żeby być bardziej rozumnym społeczeństwem, które rozumie zagrożenia. I wreszcie jest opowieść o tych pracach rządu. Czy dojdziemy do tego momentu, w którym jakieś pomysły, projekty polityczne, rządowe staną się istotą debaty politycznej, publicznej. No rozumiem, że jest taka opowieść, jest taka nadzieja tak naprawdę, że to się wydarzy za mniej więcej 6 miesięcy. Jak wyjdziemy z tego cyklu wyborczego, może dojść do pewnie niewielkiego, ale jednak przetasowania rządu. Ten rząd też trochę okrzepnie. Niektórzy ministrowie, którzy nadal nie mają rozdzielonych kompetencji, dowiedzą się, kto się czym zajmuje. I w tym momencie rzeczywiście będzie taki impuls rozwojowy i wtedy będzie bardzo ciekawe, jakie to będą tematy i kim będą ci ludzie, którzy będą twarzami tych tematów, bo na razie też tak naprawdę trochę tych twarzy w tym rządzie nie widzimy, bo wszyscy się zajmują czymś innym. Co wy na takie podsumowanie, czy chcielibyście jakoś się odnieść do tego, co powiedziałem? Widzę, że nie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo.
Dzięki.
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 A na koniec zapraszam Państwa do warszawskiego Baru Studio. Spotykamy się jutro, we czwartek 29 lutego o godzinie 19 i będziemy dyskutować o polskiej scenie politycznej i o zbliżających się wyborach samorządowych. Do zobaczenia. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.